Pomoże Polska Europa.
Dobry wieczór, Kuba Kaługa, kłaniam się nisko razem z moimi gośćmi w studiu. Dzisiaj Andrzej Jankowski, specjalista polityki wschodniej, były dyplomata i naczelnik Wydziału Rosyjskiego w Departamencie Wschodnim Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Jest z nami także doktor habilitowany Artur Kozłowski, profesor Uniwersytetu WSB Merito i rektor tej uczelni, ekspert do spraw stosunków międzynarodowych, specjalizujący się w geopolityce Europy Środkowo-Wschodniej. Dobry wieczór, panie profesor.
Dobry wieczór, kłaniam się.
Pomoże Polska Europa, magazyn spraw europejskich oczywiście. No i w tym tygodniu chciałbym, abyśmy porozmawiali o relacjach polsko-ukraińskich. One są bardzo, można powiedzieć, z jednej strony dynamiczne, z drugiej strony ktoś powie, że statyczne, bo wbrew pozorom rewolucji podobno ma nie być, ale to zaraz panowie ocenią. Na pewno to relacje, które cały czas budzą różne emocje, ale dzisiaj chciałbym, żebyśmy się od tych emocji odcięli zupełnie i porozmawiali stricte merytorycznie o tym, jaka jest szansa na nowe otwarcie w stosunkach polsko-ukraińskich, bo tak niektórzy ocenili fakt zapowiedzi otwarcia wszystkich archiwów Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy, tych archiwów, które dotyczą tragicznej historii, historii Wołynia. To jest także związana z tą zapowiedzią kolejna zapowiedź wzrostu wydawanych zezwoleń na prace poszukiwawcze i ekshumacyjne na Wołyniu szeroko rozumianym. No, to oczywiście jest konsekwencja, tak jak to niektórzy oceniają, tej polityki, którą przyjął Wołodymyr Załęski. Konsekwencja w tym sensie, że czas był wreszcie po stronie Ukrainy na jakiś poważny ruch w tej sprawie. Jeżeli mogę od pana profesora zacząć, to będzie nowe otwarcie, czy to jest nadużycie?
Myślę, że na kwestie relacji polsko-ukraińskich nie da się nie patrzeć przez pryzmat Wołynia i tragedii, jaka miała miejsce, ale też jednocześnie sądzę, że czas, który jest przed nami, on wcześniej czy później doprowadzi do tego, że my wszyscy będziemy posiadać wiedzę na temat wymiaru tej tragedii i odpowiedzialności za tej tragedię. Ja mówiąc wszyscy, mam na myśli nie tylko stronę polską. Ja sądzę, że dla strony polskiej, dla nas, dla naszych emocji, dla naszego wymiaru, rozumienia i rozliczania przeszłości, także tej historycznej, ważne jest poznanie pełnej prawdy, ale do odbudowania dobrych relacji z Ukrainą, które są dla Polski bardzo ważne. Są też ważne dla Ukrainy. Sądzę, że potrzebne jest także przekazanie tej prawdy Ukrainie. Według mojej obserwacji, według moich rozmów z osobami z Ukrainy i to osobami z tytułami naukowymi, to odnoszę wrażenie, że ta wiedza nie jest taka bardzo pogłębiona. Świadomie lub nie, ale prawdopodobnie właśnie z powodu braku upowszechnienia wiedzy o tej tragedii w odniesieniu do ofiar narodowości polskiej w Ukrainie nie wierzy się nawet w tę liczbę ponad 100 tysięcy osób, które padły jako ofiary działań UPA. Sądzę, że my potrzebujemy tej prawdy i w tych innych obszarach, gdzie nasze relacje są niezwykle bardzo ważne, aby były dobre, musimy przejść przez prawdę, ją zrozumieć i odpowiednio się dzielić tą prawdą. Inaczej mówiąc, przekazać własnym społeczeństwom, jak to było. Myślę także po stronie ukraińskiej właśnie.
Andrzej Jankowski, czy to nowe otwarcie jest realne?
Z pewnością deklaracja prezydenta Zełenskiego właśnie o otwarciu tych archiwów Służby Wywiadu Zagranicznego, Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, deklaracja o tym, że zostanie udzielone więcej pozwoleń na ekshumację i poszukiwania grobów ofiar, że również została ta deklaracja bardzo dobrze przyjęta przez premiera Tuska. Z satysfakcją przyjął te słowa i decyzję prezydenta. Także to są sygnały potwierdzające, że tutaj, że po tym okresie wzmożonego takiego zamieszania i irytacji po obu stronach następuje taki okres refleksji. No teraz jest tylko pytanie, czy rządom obu krajów uda się odpowiednio zorganizować ten proces dialogu. Tu nawiążę do słów pana profesora, tego dochodzenia do prawdy, tego dyskursu o sprawach trudnych, tej akceptacji dla może różnych zdań, różnego odbioru tej tragedii, tej zbrodni. I potem w oparciu o prawdę przejście do tego procesu pojednania. To jest proces, który na pewno będzie trwał wiele lat i powinien zostać odpowiednio zorganizowany. I tu wielkie zadanie dla administracji obu krajów, zarówno na szczeblu rządowym, jak i na szczeblu regionalnym. To jest też wyzwanie dla systemów edukacyjnych obu krajów.
A tak się zastanawiam nad tym z pana dyplomatycznego doświadczenia. Taka zapowiedź, otwarcie archiwów służb, no to jednak jest poważna deklaracja. To jest efekt jednak pracy dyplomatów, wzmożonych działań. Czy to może być taka spontaniczna decyzja prezydenta Ukrainy, który trochę szuka koła ratunkowego dla siebie po tym zamieszaniu, do którego doprowadził? No bo tak, ja się nie boję użyć takiego sformułowania. To jednak w dużej mierze jest wina Wołodymyra Zełenskiego, że te stosunki zostały tak zrujnowane.
Błędy tutaj są oczywiste. Ta decyzja prezydenta Zełenskiego o nadaniu imienia tutaj oddział UPA, oddziałowi Sił Zbrojnych Ukrainy była błędem. To jest oczywista sprawa. Natomiast ja traktuję te sygnały, o których tu mówimy, czyli te deklaracje obu stron, jako efekt pracy dyplomatycznej. Dla mnie dyplomacja to są działania zakulisowe, to są negocjacje, to jest presja, wywieranie pewnej presji, używanie argumentacji. I to się wszystko dzieje jednak dyskretnie. Natomiast efekty to są właśnie tego typu deklaracje. Oczywiście chodzi o to teraz, żeby deklaracje zamienić na rzeczywiste działania.
A gdyby nie ten błąd Zełenskiego, to możliwa by była taka deklaracja o otwarciu archiwów?
Myślę, że byłaby trudniejsza, ten proces trwałby dłużej, bo ta presja rosła. Jesteśmy świadkami, to znaczy jeszcze my w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, kiedy jeszcze pracowałem w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, byliśmy świadomi, że po wybuchu agresji Rosji na Ukrainę mamy spontaniczny proces udzielania pomocy głównie przez społeczeństwo polskie, ale że po pewnym czasie nastąpi jednak zmęczenie materiału, że z tym zmęczeniem należy się liczyć, z tymi negatywnymi reakcjami społecznymi należy się liczyć. Należy się liczyć też tutaj z działalnością oczywiście Federacji Rosyjskiej, której przecież nie chodzi o to, żeby skłócić nasze narody, w tej chwili zaburzyć ten proces cywilizacyjny, no, podnoszenia standardu życia w demokracji, życia w wolności, życia wedle reguł demokratycznych. Także tego byliśmy świadomi i to było przedmiotem dyskusji i działań, jak tu po prostu zapobiec temu procesowi. No ale niestety politycy obu stron, jak się okazało, są mało odpowiedzialni i popełnili wiele błędów i z tych błędów się teraz trzeba wycofać, tą sytuację trzeba naprawić.
Panie profesorze, a jak to się przekłada albo przełożyć może na wewnętrzną politykę w Ukrainie? Bo wiele mówiło się o tym, że ta decyzja Zełenskiego nieprzemyślana w odbiciu tym międzynarodowym jest tak naprawdę decyzją na potrzeby wewnętrzne jego. Z jednej strony mobilizowania społeczeństwa w obliczu konfliktu, z drugiej strony być może jakiejś gry na nadchodzące prędzej czy później wybory w Ukrainie.
Przede wszystkim wydaje mi się, że Ukraińcy, obywatele Ukrainy nie rozumieją i nie znają swojej historii w tej części historii UPA, która tak boleśnie jest odczuwana w Polsce. W związku z tym mogą nawet nie rozumieć, no bo skoro nie mają wiedzy, to prawdopodobnie nie rozumieją, dlaczego polski prezydent takie działanie podjął jak odebranie orderu. I możliwe nawet, że identyfikują się z tymi ukraińskimi byłymi prezydentami, chociażby też, nie tylko z Zełenskim, którzy odesłali order Orła Białego do Polski.
A tym bardziej ta decyzja może być niezrozumiała dla nich.
Więc to tak sądzę, że tak jest. i w związku z tym, próbując interpretować to, co dzieje się w Ukrainie, kilka kwestii przychodzi mi do głowy. Po pierwsze, prawdopodobnie sam Zełenski może być kierowany w ogóle kryzysem wewnętrznym, politycznym, który zresztą ostatnio się bardzo mocno ujawnił, ale wtedy jeszcze tego nie wiedzieliśmy, a już miałem przeczucie, że coś musi być na rzeczy. Prawdopodobnie środowiska te skrajne, z naszej perspektywy nacjonalistyczne, ale one także i w Ukrainie mogą być nacjonalistycznymi, powiązanymi z wojskiem, mogą odgrywać coraz większą rolę i mogą w jakiś sposób wywierać nacisk na administrację Zełenskiego, domagając się czegoś znaczącego. Tu był kwestia symbolu. Czy to było przemyślane, czy nie? W jaki sposób? Chyba tylko w wymiarze ukraińskim wewnętrznym, dlatego tak do tego doszło. No i jest jeszcze jedna kwestia, którą myślę, nie należy lekceważyć. Może jest tak, że Zełenski już mentalnie przygotowuje się do tego, żeby w jakiś sposób tę wojnę zakończyć, a dzisiaj on może ją zakończyć, o ile Putin na to pozwoli, pewnym rodzajem klęski terytorialnej. Mhm. Tłumaczę sobie to w ten sposób, że tego typu działania mogą być przygotowaniem do budowania wewnętrznej pozycji w kraju po to, żeby w ewentualnych wyborach zdobyć odpowiednie poparcie, aby móc kontynuować rządzenie państwem. To było przed kryzysem z reorganizacją rządu, ze zwolnieniem czy niepowołaniem w kolejnym rządzie byłej już premier, ministra obrony narodowej. To było przed tym kryzysem. Więc wtedy tak myślałem, że to właśnie jest próba takiego mocnego wybicia, wyróżnienia się na ukraińskiej scenie politycznej. Dzisiaj sądzę, że bardzo szybko obserwujemy, jak kapitał polityczny Zełenskiego w samej Ukrainie ubywa tego kapitału, poparcia społecznego. I wydaje mi się, że w zasadzie dla niego ratowanie w ogóle sytuacji teraz w relacjach z Polską to jest jedno. I on ma już inne problemy. On dzisiaj ma problemem taki, żeby nie doszło do rewolucji wewnętrznej w państwie, gdzie prezydent Zełenski będzie tym, którego obok może szefa armii postrzega się jako tych, którzy mogą prowadzić do wręcz porażki. Więc w Ukrainie sytuacja jest bardzo, bardzo napięta i to, co dla nas jest tak bardzo ważne, od czym zaczęliśmy tę naszą audycję, może nie być aż tak dzisiaj szczególnie ważne dla sprawy wewnętrznej rywalizacji politycznej.
Czyli może wcale nie być tematem ani kampanii, ani jakichś tarć wewnętrznych, jak rozumiem.
A skoro tak, to może łatwiej będzie wyjść nam naprzeciw właśnie i Polsce umożliwić te działania, żebyśmy my do tej prawdy, o której wspominaliśmy, mogli dojść.
A jak to będzie z tymi wyborami w Ukrainie? No bo mówi się, że one są możliwe nawet w najbliższych miesiącach. Z strony słychać głosy, że nie są możliwe, kiedy będzie trwała wojna, więc...
Wydaje mi się, że to jest, tak jak ja rozumiem sytuację, jest to takie, że postulat również ze strony Federacji Rosyjskiej, ze strony ekipy Putina, która chce ciągle wykorzystywać te narzędzia demokracji do niszczenia demokracji właśnie. Wykorzystują przecież tutaj naszą swobodę, wolność wypowiedzi do tego, żeby po prostu kreować, wpływać na nastroje, wpływać na opinię publiczną i tu zwłaszcza jest wielka odpowiedzialność mediów, no zwłaszcza mediów państwowych, a trzeba pamiętać, że jesteśmy w Radiu Gdańsk, to jest radio państwowe.
Medium publiczne, zdecydowanie.
Medium publiczne.
Między innymi dlatego dzisiaj o tym wszystkim rozmawiamy.
To jest też również odpowiedzialność mediów odpowiedzialnych. Ja bym powiedział, bo dzielę media w Polsce może nie tyle na publiczne, nie publiczne, tylko na media odpowiedzialne za naszą rację stanu, odpowiedzialne za państwo polskie i te media mniej odpowiedzialne, nazwijmy to. Także tu jest jakby wielkie, wielkie zadanie, które teraz stoi tutaj przez mediami i takie właśnie postulaty o tym, żeby odbyły się wybory i żeby w sytuacji wojny, konfliktu, właśnie tych wszystkich komplikacji wewnętrznych, o których mówił pan profesor, teraz przeprowadzić kampanię wyborczą, która miałaby sens, no to wydaje mi się bardzo trudne i myślę, że wszystkie siły odpowiedzialne tutaj za przyszłość Ukrainy jednak będą odsuwały te wybory do czasu wyjaśnienia, przynajmniej jakiegoś zawieszenia po prostu tego
czyli
konfliktu.
Czyli to jest takie trochę kremlowskie myślenie życzeniowe?
Tak mi się wydaje, że to wpisuje się raczej w ten plan rosyjski po prostu zdestabilizowania, maksymalnego zdestabilizowania Ukrainy, wykorzystując właśnie takie moskiewskie widzenie instytucji i procedur demokratycznych.
Bo z jednej strony, tak trzymając się tego, no bo ta narracja jest obecna w dyskursie różnym, w mediach społecznościowych pojawiają się chociażby głosy, że poparcie Zełenskiego spada bardzo mocno, że on nie miałby szans dzisiaj na reelekcję. Podawane są różne sondaże też, które się pojawiają. Nie wiem, na ile one są miarodajne i na ile w takiej sytuacji wojennej można przeprowadzić w ogóle miarodajny sondaż dla całego kraju, czy tego terytorium nieokupowanego, powiedzmy, tak? No bo przecież chyba tak by te wybory musiały się odbywać, a z drugiej strony słychać głos, że przecież to są ewentualne sondaże przed pierwszą turą i tych kandydatów się mnoży, pojawiają się kolejne nazwiska i Zełenski mimo wszystko w takich warunkach utrzymuje wysokie poparcie.
Ja więc myślę, nawiązując tutaj do
jak to interpretować?
Pana profesora, to, że to jest taka wewnętrzna, trochę schizofreniczna sytuacja tutaj i społeczeństwa ukraińskiego i władz ukraińskich, że z jednej strony mówimy o demokracji i wprowadzamy na Ukrainie demokratyczne zasady funkcjonowania, a z drugiej strony jednak wybory się nie odbyły, prawda? I te kolejni premierzy zmieniani, roszady kadrowe, właśnie spadek popularności, choćby właśnie prezydenta. No wszystko to pokazuje po prostu, że ta krytyka jest możliwa, prawda? Opozycja jednak jest to normalna rzecz. Spór polityczny, ekipa rządząca, opozycyjne ugrupowania, to jest naturalna sytuacja, ale to jest wszystko się dzieje, trzeba pamiętać, w sytuacji konfliktu zbrojnego. Cały czas trwa bombardowanie, cały czas trwa ostrzał, cały czas trzeba mobilizować społeczeństwo do wysiłku zbrojnego, do obrony trzeba wysyłać żołnierzy na front. Ciągle oni giną. Także wydaje mi się, że tutaj mamy raczej do czynienia z rosnącą rolą tego sektora zbrojeniowego, właśnie rosnącą rolą armii, rosnącą rolą weteranów, tych, którzy wracają z frontu, prawda, ich rola w społeczeństwie, ich postawy. To będzie mocno wpływało po prostu na sytuację na Ukrainie.
Z drugiej strony też słyszymy, jak trudno tych młodych ludzi mobilizować w Ukrainie. Oni się buntują. Powoli zmierzamy do przerwy, ale jeszcze pana profesora na moment zaczepiając, bo pan widzę kiwa głową, potakując. Jak pan to widzi, te nastroje, które są, jak się okazuje, bardzo różne i też my nie do końca możemy wiedzieć, na ile realne są te przekazy, które trafiają, a są bardzo chwytliwe.
Znaczy, ja myślę, że wojna, ona ma swoje różne etapy i wcześniej czy później ona się kończy. To, co ja dzisiaj, jak oceniam, gdzie jesteśmy, obserwuję, to jest pewien takie wrzenie przedrewolucyjne i ono jest nie tylko w Ukrainie, bo oczywiście dochodzi, oprócz tego, co pan Andrzej tutaj powiedział, dochodzi jeszcze dezinformacja. Przecież Rosjanie nie stoją tutaj bezczynnie i chcą skłócać to społeczeństwo ukraińskie. Ale to wrzenie rewolucyjne, czy przepraszam, przedrewolucyjne jest także w Rosji. I to zmęczenie psychiczne, olbrzymie narodu ukraińskiego dodatkowo jeszcze wzmaża tą wielką obawę, niechęć i właśnie te pobory do wojska, otwarte bunty społeczne. Ja się obawiam, albo przewiduję wręcz powiem, że w koniec tego tygodnia, przyszły tydzień, to będą otwarte protesty przeciwko prezydentowi Ukrainy. Inspirowane z jednej strony racją o obronę ministra obrony, który teraz nie został odwołany, ale też inspirowane przez te czynniki zewnętrzne rosyjskie, po to, żeby jeszcze bardziej skłócać. Więc wchodzimy w fazę pewnego takiego niemalże konwulsyjnego, przedrewolucyjnego wrzenia, a sądzę, że napięcie dopiero zacznie narastać.
Flesz europejski.
Międzynarodowy Fundusz Walutowy zakończył przegląd programu finansowego dla Ukrainy, co pozwoli na wypłatę kolejnej transzy wsparcia. Kijów otrzyma około 690 milionów dolarów. Środki te mają pomóc w utrzymaniu stabilności gospodarczej kraju. Fundusz ocenił, że Ukraina utrzymała stabilność makroekonomiczną i finansową mimo wojny z Rosją. Jednocześnie perspektywy gospodarcze pogorszyły się głównie z powodu intensyfikacji ataków na kluczową infrastrukturę oraz skutków ubocznych wojny na Bliskim Wschodzie. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował o co najmniej kilkudziesięciu rosyjskich dronach szturmowych, które w nocy i dziś uderzyły w północne i południowe regiony kraju. Ukraińska obrona przeciwlotnicza zniszczyła 46 z nich. Część jednak dosięgnęła swoich celów, między innymi w regionie Odessy oraz na wschodzie kraju, w tym w Charkowie. Liczba śmiertelnych ofiar rosyjskiego ataku na Zaporoże wzrosła do 3. Ponad 10 osób zostało rannych. O 5% w ciągu tygodnia spadło poparcie Rosjan dla Władimira Putina. Informację podała Fundacja Opinii Publicznej. Ośrodek współpracuje z Kremlem i innymi organami rosyjskiej władzy. Wcześniej niezależni socjologowie zwracali uwagę na systematycznie obniżające się zaufanie społeczne dla Władimira Putina, co wiązali z trudną sytuacją gospodarczą Rosji. Rosjanie skarżą się na przerwy w dostawach prądu, wyłączenia internetu i brak benzyny. Do tego dochodzi strach przed codziennymi atakami ukraińskich rakiet i dronów. Jeszcze wiosną poparcie dla Putina sięgało ponad 75%. W drugiej połowie lipca według Fundacji Opinii Publicznej spadło do 66%. Europejskie Starlinki powstaną w Polsce. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podpisał umowę w tej sprawie. Budowana przez Unię Europejską konstelacja 290 satelitów ma zapewnić suwerenną i odporną na cyberataki łączność dla rządów i wojska. Docelowo mają na niej skorzystać wszyscy Polacy. Unijny system satelitarny ma rozpocząć świadczenie pierwszych usług w 2029 roku. Litewskie wojsko wesprze ochronę terminalu gazu LNG w Kłajpedzie i innych obiektów infrastruktury krytycznej. Decyzja ma związek z ostrzeżeniami władz Litwy o możliwych rosyjskich prowokacjach wymierzonych w państwa regionu. Agencja BNS podała, że litewskie wojsko będzie wspierać także ochronę połączenia elektroenergetycznego Litpol Link z Polską, stacji elektroenergetycznej w rejonie Olity oraz elektrowni szczytowo-pompowej w Kroniach. IPN odnalazł w Woli Ostrowieckiej na Wołyniu szczątki co najmniej 38 osób. Trwa drugi tydzień prac ekshumacyjnych w tym miejscu. Z raportu Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN-u wynika, że ciała były wrzucane do dołu śmierci niedbale i w nieładzie. Szczątki leżą w przypadkowym układzie. Nie odnaleziono śladów trumien czy skrzyń. Przy szczątkach odnaleziono przedmioty osobiste, w tym medaliki i krzyżyki oraz elementy odzieży. Prace ekshumacyjne w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej zaplanowano do 7 sierpnia. Mniej wystąpień z zamównicy i polityki skupionej na Londynie, a więcej rozmów twarzą w twarz oraz obecności w miastach i regionach. Zdaniem brytyjskich mediów, pierwszy dzień Andy'ego Burnhama na stanowisku premiera pokazał, iż chce on częściej słuchać niż przemawiać, mówić prostym językiem i skrócić dystans między władzą a obywatelami. Były burmistrz Manchesteru zawsze lubił być blisko lokalnych spraw i nie unikał sporów z władzami w Londynie. Hiszpania została piłkarskim mistrzem świata po pokonaniu w finale Mundialu Argentyny 1-0. Gola na wagę tytułu zdobył w 106 minucie gry Ferran Torres. To drugi tytuł mistrza świata w piłce nożnej w dorobku reprezentacji Hiszpanii. Poprzedni zdobyła w 2010 roku. Spotkanie odbyło się na stadionie East Rutherford pod Nowym Jorkiem w obecności 80 tysięcy kibiców. Dzień wcześniej w meczu o trzecie miejsce Anglia pokonała Francję 6-4.
Flesz europejski.
Pomoże Polska, Europa. Wracamy do naszej audycji razem z doktorem habilitowanym Arturem Kozłowskim, profesorem Uniwersytetu WSB Merito, przepraszam, rektorem tej uczelni. Jest z nami także Andrzej Jankowski, specjalista polityki wschodniej, były dyplomata, były naczelnik Wydziału Rosyjskiego w Departamencie Wschodnim Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Kończąc wątek, który omawialiśmy przed przerwą, o jedną rzecz jeszcze chcę zapytać. Jak to otwarcie archiwów ukraińskich służb dotyczących Wołynia może wpłynąć na uspokojenie nastrojów w Polsce i czy w ogóle wpłynie? Także w kontekście tego, że dostaliśmy taki wyraźny sygnał od Unii Europejskiej, która jednak wsparła tę polską retorykę przede wszystkim i polską rację stanu także w tym zakresie. Dwa tygodnie temu niespełna Parlament Europejski przyjął rezolucję dotyczącą procesu akcesyjnego Ukrainy do Unii Europejskiej, w której oficjalnie skrytykował Wołodymyra Załęskiego określając, że nawet taką trochę niezgodną z wartościami europejskimi politykę prowadzi, upamiętniając bohaterów UPA. No to są dwa takie wyraźne sygnały, które właśnie powinny wpłynąć trochę na uspokojenie tych antyukraińskich nastrojów w Polsce rozbudzanych przez wątki związane z polityką historyczną, czy wręcz przeciwnie. Czy politycy zrobią swoje, bo też wykorzystują tę sytuację do swoich celów?
To znaczy, z punktu widzenia formalnego, to napięcie jest w tej chwili deeskalowane. Natomiast na tym nie kończy się rzeczywistość. Mało tego, oprócz tego mamy równoległą rzeczywistość i spora część społeczeństwa żyje w bańkach informacyjnych. Bańki te jeszcze dodatkowo są zasilane emocjami kierowanymi przez polityków. Przyznam, że nie sądzę, aby sam ten fakt wpłynął na zmianę dyskursu po tej stronie sceny politycznej, która jest napędzana, czy którą próbuje się integrować politycznie wokół jednak konfliktowania, czy eksplorowania antyukraińskich nastrojów. Ja sądzę, że tamta informacja może nawet nie dotrzeć albo być mało znacząca. Zatem jednak tymi, którzy są, powiedzmy, dyrygentami w tej orkiestrze, to są politycy i od tego, a ocenimy to za jakiś czas, jak politycy tych nurtów zaczną komunikować się ze swoim elektoratem czy potencjalnym elektoratem, będziemy mogli powiedzieć, czy zachowują się propaństwowo odpowiedzialni, czy też preferują propartyjne interesy słupków poparcia społecznego. Biorąc pod uwagę, że w przyszłym roku są wybory, to jednak stawiam na to drugie, niestety.
Andrzej Jankowski, czy pan ma więcej optymizmu w tym wątku, w tej sprawie?
Ja uważam, że tutaj rezolucja Parlamentu Europejskiego z 8 lipca i wyraźna krytyka prezydenta Zełenskiego pokazuje, że instytucja unijna, że my jako kraje członkowskie Unii Europejskiej musimy wszystkie spełniać odpowiednie wymogi i respektować wartości demokratyczne i jeżeli też Ukraina myśli o członkostwie w Unii Europejskiej, to musi się dostosować do tych procedur, do tej międzynarodowej kultury, do całych procedur demokratycznych. Także to uważam za bardzo ważne działanie. Oczywiście ta rezolucja została poprzedzona debatą w Parlamencie Europejskim. Polscy parlamentarzyści, między innymi polscy parlamentarzyści różnych opcji mogli się wypowiedzieć. Te ugrupowania opozycyjne polskie prezentowały bardziej radykalne sformułowania. Po dyskusji przyjęto koncyliacyjne zapisy i taka rezolucja została przegłosowana. Także to wszystko się odbywa w ramach instytucjonalnych, demokratycznych procedur. Ja uważam, że to wnosi taki czynnik stabilizujący. To, o czym mówił pan profesor, to działa tonująco po prostu na te rozgorączkowane politycznie głowy.
Oby tak było. Odpowiedzialność to też ważne słowo, które się w naszej audycji dzisiaj pojawia. Pan profesor wspomniał o wyborach przyszłorocznych w Polsce, a ja bym chciał panów zapytać jeszcze o wybory tegoroczne w Rosji. Wybory do Dumy, które we wrześniu są planowane. Słyszeliśmy przed chwilą, Robert Silski mówił o tym, że spada poparcie dla Władimira Putina i to nawet związane z Kremlem sondażownie komunikują społeczeństwu. Tych powodów spadania tego poparcia jest kilka, bo to też i ten strach potęgowany chociażby przez kolejne skuteczne ataki ze strony ukraińskiej, do których dochodzi na terenie Rosji. Tylko w lipcu były atakowane bazy lotnicze, infrastruktura krytyczna, paliwowa. No a w regionie moskiewskim ponad 400 ukraińskich dronów bezpośrednio w okolice miasta uderzyło, tak można powiedzieć. To się w jakimś stopniu przełoży, panie Andrzeju, na to, czego się spodziewamy w Rosji? Czy jednak jedna Rosja, główna partia w Federacji Rosyjskiej i tak swoje ugra na tych wyborach?
No, przede wszystkim trzeba powiedzieć, że te wybory tak naprawdę nie są wyborami. To jest jakby plebiscyt, gdzie władza sprawdza, jak, na ile społeczeństwo popiera po prostu ekipę rządzącą, czy jedyną Rosję. To jest też dla prezydenta Putina i jego ekipy, jest to taki sprawdzian mobilizacyjny. Z tych informacji, które do nas docierają, to ta izba niższa, 450 posłów, będzie wybierana we wrześniu właśnie przyszłego roku i że tu już strona rosyjska...
Tego roku.
I tu strona rosyjska i już władze rosyjskie mobilizują właśnie między innymi weteranów, uważając, że oni powinni odgrywać wiodącą rolę. Z tego co wiem, już są oni ogłoszone, są listy na tym szczeblu federacji i że tam na czele właśnie znajdują się weterani. Również weterani są mobilizowani jako aktywiści do przeprowadzania całej tej kampanii na rzecz poparcia dla władz. Także te wybory na pewno będą miały charakter właśnie takiego plebiscytu, który ma pokazać, na ile społeczeństwo popiera i ma potwierdzić po prostu tą wiodącą rolę prezydenta i jego rządu. I tu trzeba też podkreślić, że te ostatnie wybory do Dumy, to jedyna Rosja zdobyła o 19 mandatów mniej niż poprzednio. Także już wtedy to był sygnał po prostu, że ta popularność maleje. Tu trzeba powiedzieć, że opozycja oczywiście dezintegrowana, ta opozycja rosyjska, która jest całkowicie zdezintegrowana, Nawalny, wiemy, nie żyje, został de facto zamordowany. Wszystkie prodemokratyczne działania są paraliżowane, niezależny obieg informacji też paraliżowany, ale jednak widać wyraźnie ożywienie środowisk opozycyjnych. One się jakby jednoczą wokół hasła dość, po rosyjsku chwacit, że litera H staje się taką literą hasłową, jakby sygnałem identyfikującym te działania opozycyjne, jakby w przeciwstawieniu do Z,
tak,
które jest kojarzone z prezydentem Putinem i jego armią.
A to może być jakiś szok? Możemy się spodziewać jakiegoś większego tąpnięcia tego no, może nie poparcia, ale że ten plebiscyt nie będzie tak efektowny być może, jakby zależało, czy to Władimirowi Putinowi, czy tym, którzy mu sprzyjają.
Znaczy, wymiana władzy w Rosji chyba nigdy nie bazowała na procesie elekcji demokratycznej w takim rozumieniu, jak mamy to w Polsce. Wszelkie wybory, jakie w Rosji się odbywały, to było rzeczywiście, jak pan Andrzej tutaj mówił, pewną atrapą procesu demokratycznego. No, te słowa zupełnie nie pasują do tego, co tak naprawdę mamy do czynienia w Rosji.
To inaczej stawiając pytanie, możliwy jest jakiś pucz na przykład? Czy w tych warunkach, w tych okolicznościach absolutnie nie jest to realne?
Ja sądzę, że jest możliwy pewien zryw antyestablishmentowy, ale wydaje mi się, oczywiście wybory i ogłoszenie wyników są tym momentem, kiedy to ten zapłon rewolucyjny może powstać, jednak nie sądzę, żeby to właśnie nastąpiło w tym czasie. Obserwowałem ostatnie wybory na Białorusi, jak wyglądały. Też to był ten dobry tylko tam prezydenta, ale zwróćmy uwagę, że służby w tym czasie są bardzo dobrze przygotowane do pacyfikowania. Ja sądzę, że te wybory, tak mi się wydaje, przebiegną w miarę spokojnie. Społeczeństwo może być, czy Putin może być niepokojony atakami z dalekiej oczywiście Ukrainy w odniesieniu do Moskwy, ale okazuje się, że jest wystarczająco bliskiej, żeby drony dolatywały. Ale nie tu, wydaje mi się, będzie ten moment. To może być jeszcze trochę później lub może wcześniej, jeżeli Putin będzie chciał zrobić otwartą mobilizację. Prawdopodobnie to może być po wyborach i po ewentualnej mobilizacji, po wyczerpywaniu się społecznych emocji jeszcze bardziej narastającym i przechodzącym do jeszcze gwałtowniejszego konfliktu.
Andrzej Jankowski.
I jeszcze chciałem tylko dorzucić, uzupełnić, że też się mówi o takim niebezpieczeństwie radykalizacji tutaj Putina i jego działań, że może on chcieć właśnie zmobilizować elektorat wokół władzy przy pomocy jakichś radykalnych działań. Trzeba pamiętać, w jaki sposób on dochodził do władzy, prawda, że były te wybuchy, prawda, w tych wieżowcach i tu mówi się właśnie o jakimś incydencie już skierowany bezpośrednio w stronę państwa natowskiego. Mówi się tutaj o Bałtach jako najbardziej narażonych na tego typu prowokacje z racji chociażby istnienia tam bardzo dużej mniejszości rosyjskojęzycznej. No my też jesteśmy wymieniani. Trzeba pamiętać, że Kaliningrad, obwód kaliningradzki jest bardzo blisko położony Trójmiasta. Także tu jest według mnie napięcie rośnie i może być tak, że w tych krajach autorytarnych, a do nich się zalicza Rosja, może być powstać pomysł właśnie takiej prowokacji, która ma zmobilizować społeczeństwo wokół władzy.
Minuta nam dosłownie została i tak na koniec chcę jeszcze zapytać, bo ja się zastanawiam często nad tym, gdzie jest granica w społeczeństwie rosyjskim, gdzie jest granica wytrzymałości na pewne rzeczy, bo słyszymy rzeczywiście o ogromnych kłopotach dotykających takiego no, zwykłego człowieka i tam brak możliwości zatankowania samochodu to już chyba jest norma, przynajmniej w tej części zachodniej Rosji, tak to wygląda, panie Andrzeju?
Tak jak profesor powiedział, tam nie ma tradycji żadnych demokratycznych. Społeczeństwo jest nieprawdopodobnie wytrzymałe i odporne. Tam ono funkcjonuje wedle zupełnie innych zasad. To dotyczy także życia rodzinnego. No wyobraźmy sobie, że rodziny wysyłają swoich członków na wojnę i za to dostają apanaże, a w przypadku ich śmierci dostają jeszcze większe apanaże i że to wszystko jest akceptowalne tam w tamtym społeczeństwie. Także tu nie liczyłbym na to, że to społeczeństwo ulegnie jakiejś zmęczeniu i że jakby na tej bazie tu opozycja na przykład dojdzie do głosu, ale z drugiej strony no, nie można powiedzieć, że Rosjanie są nieinteligentni. Według mnie, zwłaszcza w tych wielkich miastach, trwa po prostu taki moment rosnącej irytacji, rośnie frustracja.
Jedno zdanie jeszcze dosłownie,
dzisiaj
profesor Kozłowski.
Dzisiaj stawiałbym na bunt elit. Jeżeli szukamy sposobu, który może doprowadzić do zmiany władzy w Rosji na taki, który byłby przynajmniej mniej agresywny, to raczej bunt elit może do tego doprowadzić.
I na tym zakończymy. Doktor habilitowany Artur Kozłowski, profesor Uniwersytetu WSB Merito, rektor tej uczelni, ekspert do spraw stosunków międzynarodowych i geopolityki Europy Środkowo-Wschodniej. Andrzej Jankowski, specjalista polityki wschodniej, były dyplomata i naczelnik Wydziału Rosyjskiego w Departamencie Wschodnim Ministerstwa Spraw Zagranicznych. To byli goście audycji Pomorze Polska Europa, którą poprowadził Kuba Kaługa, a zrealizował Artur Seruga. Kłaniamy się nisko i dziękujemy.